Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Styczewski, podcast Społeczne Lokacje. Dzisiaj noworoczno-świąteczny bonus, bo przedstawię rozmowę może mniej z lokacji, a przeprowadzoną dla projektu Dobry Widok we Wrocławiu. Ale było to moje ulubione spotkanie z całego 2020 roku z Bogną Świątkowską i Aleksandrą Litorowicz. Więc Dobry Widok to projekt Fundacji na Pokoju w mojej pracy, skupiający się na zagadnieniu estetyki przestrzeni publicznej. Korzystając z okazji, że robiłem dla nich podcast i byłem akurat w Warszawie, postanowiłem spotkać się z osobą, która o mieście mówi najciekawiej, przedstawiając je tak, jak powinno przedstawiać się miasto, w jak najbardziej różnorodny sposób. Z Bogną Świątkowską, twórczynią Fundacji Bęc Zmiana. Akurat wydany został projekt badawczy o placach miejskich, który Bęc robił z Fundacją Puszka Aleksandry Litorowicz. Mieliśmy spotkać się z Bogną w biurze Bęca, ale nagle dostałem telefon, czy mógłbym przyjść wcześniej na Plac Bawiciela, bo akurat dziewczyny mają tam nagranie telewizyjne, ze wspomnianą Olą, współautorką całego projektu. Więc rozmawialiśmy o placach na placu, co bardzo dobrze słychać w nagraniu. Bardzo lubię takie przypadki, nie do końca zaplanowane, ale świetnie pasujące. Coś, co może zdarzyć się właściwie tylko w tak elastycznym i poręcznym medium, jakim jest podcast. Tematem dla mnie był Dobry Widok, więc planowanie i plastyczność miejsc w mieście i siedząc przy stoliku mogłem poprosić Bognę i Olę, aby opisały mi, jak wygląda i jak działa w praktyce Plac Bawiciela. Bardzo miło wspominam ten letni dzień w centrum Warszawy. Najlepszy dowód na to, że miasta powinno się doświadczać wszystkimi zmysłami. Z obiema paniami rozmawialiśmy o dobrych przestrzeniach publicznych na słynnym Placu Zbawiciela. Jak wyglądają place, co się na nich ogląda i po co przychodzi się w takie miejsca? Skupiliśmy się głównie na aspekcie wizualnym, ale nie zapomnieliśmy o omówieniu funkcji i elementów, które tworzą atmosferę lokalnego centrum i sprawiają, że miejsca te są otwarte dla mieszkańców i mieszkanek miasta. Więcej informacji na temat projektowania w mieście znajdziecie na stronie dobrywidok.com. A teraz zapraszam na Plac Zbawiciela we Warszawie do wysłania rozmowy z Bogną Świątkowską i Aleksandrą Litorowicz.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana.
Ola Litorowicz, Fundacja Puszka. Obie realizujemy w partnerstwie projekt Place Warszawy do odzyskania.
Siedzimy teraz na placu, na Placu Zbawiciela i to jest wywiad taki dźwiękowy. Więc proszę najpierw może o co tutaj widzimy, może byście mogły opisać, bo nie będzie tego widać, ale to oczywiście będzie słychać te wszystkie dźwięki miasta, ale co po prostu tutaj jest na tym placu, jakbyście mogły opisać, co się tutaj dzieje, co widać.
No chyba przede wszystkim widzimy taki prawdziwy miejski plac i to także wyszło w badaniach, które realizowaliśmy w zespole przez te 3 lata trwania naszego projektu. Właśnie Plac Zbawiciela był opisywany jako idealny plac, ponieważ widać jego pierzeje, jest w takiej skali całkiem bliskiej człowiekowi, jest niewielki, widać co dzieje się po drugiej stronie i tak naprawdę mamy tutaj gro funkcji. Możemy po prostu siedzieć i obserwować to, co się dzieje przed naszymi oczami. A teraz znajdujemy się w wyjątkowo szczególnym miejscu w tym miesiącu, ponieważ jeszcze przez miesiąc na Placu Zbawiciela, dzięki inicjatywie Miasto jest Nasze, miasto zorganizowało tutaj strefę poszerzenia przestrzeni na stoliki kawiarniane kosztem jednego z pasów ruchu. No i to oczywiście też prowadzi do bardzo wielu refleksji, także związanych z tym, co rekomendujemy.
A co rekomendujecie? Co sprawia, że plac jest fajny, dobry, użyteczny?
Nasze badanie placów zaczęło się od bardzo prostej konstatacji. Mianowicie place nie bardzo służą ludziom. Służą ruchowi kołowemu. Bardzo są przyjazne wobec transportu, wobec samochodów, wobec różnych takich funkcji związanych z mobilnością. Natomiast nie są zbyt przyjazne wobec mieszkańców. Łatwo jest zaobserwować, zwracając uwagę na to, jak wygląda nawierzchnia placu. Czy znajduje się na nim zieleń? Czy są miejsca, gdzie można przysiąść? Czy są takie miejsca, w których jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wypocząć, usiąść na chwilę, być może przy filiżance jakiegoś napoju, po to, żeby się po prostu sobie nawzajem poprzyglądać? Place w miastach odgrywają niezwykle istotną rolę, mianowicie one mają funkcję miastotwórczą, nie tylko komunikacyjną, ona jest bardzo ważna, ale przede wszystkim miastotwórczą. I teraz, jeżeli nie dodamy do tych węzłów komunikacyjnych. Słyszymy tramwaje, słyszymy samochody w tle, które tutaj krążą po placu Zbawiciela, ale jeżeli do tej funkcji komunikacyjnej nie dodamy tej bardzo ważnej roli, jaką plac ma, na której przychodzimy po to, żeby popatrzeć na siebie, ludzie w mieście przyglądają się innym ludziom w mieście. Wydawałoby się, że najbardziej banalna rzecz na świecie. A to jest coś, co tworzy klej między nami, co sprawia, że wiemy, jakim jesteśmy miastem, jakie mamy wartości, o co nam chodzi. I tutaj w przypadku akurat Placu Zbawiciela jest to jeden z najsłynniejszych także placów w całej Polsce, głównie z tego powodu, że był przestrzenią, w której odbywała się ogromna, no trzeba powiedzieć to, batalia o to, co może być widoczne w polskiej przestrzeni publicznej, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Tutaj właśnie przed nami stała instalacja Julity Wójcik, przepiękna tęcza zrobiona z kwiatów, która wielokrotnie płonęła, której odmawiano racji bytu, która została symbolem tak naprawdę tego wszystkiego, co jest nieakceptowane w Polsce klaustrofobicznej, w Polsce homofobicznej, w Polsce, która nie akceptuje niczego, co wychodzi poza ramy bardzo sztywno i ciasno określonych ram, jakiejś normy, która jest dusząca, która jest szkodliwa dla wszelkich innowacji i kultury.
To patrzenie się na ludzi mi się kojarzy z jakimiś mniejszymi miejscowościami, jakimiś wioskami, gdzie się patrzy, ale to wtedy jest już element taki może kontroli społecznej, a tutaj właśnie wolność i ciekawość, odmienności, a też można powiedzieć, że plac Zbawiciela ma swoją jakąś, ludzie, którzy tutaj są, jakoś w określony sposób wyglądają, bo jeśli patrzymy się na ludzi, którzy są w tym konkretnym miejscu, czy oni, czy inne place na przykład mają innych ludzi, którzy inaczej wyglądają.
Znaczy, plac Zbawiciela rzeczywiście jest też w całej Polsce z tego, że kiedy kuło się coraz głośniej pojęcie hipstera polskiego, jeszcze wiele lat temu, to plac Zbawiciela był przywoływany przez badaczy społecznych, badaczy kontrkultur, jako to miejsce, tak, które jest taką kanwą tej postsubkultury, czyli tutaj defilują sobie hipsterzy, piją kawę w kawiarniach. I to jest takie miejsce bardzo młodzieżowe, bardzo trendseterskie.
Na placu Zbawiciela naprawdę dzisiaj można zobaczyć bardzo różnych ludzi, bardzo różnych grup wiekowych i też widać to także po flagach, które są wywieszone dookoła. Są tęczowe, są biało-czerwone, są ludzie starsi, jest bardzo dużo oczywiście młodzieży, ale też tutaj jest bardzo wielu turystów. To miasto, w sensie Warszawa, ma takich kilka punktów, które są emblematyczne czy symboliczne ze względu na te przemiany, które w ostatnich dwóch dekadach miasto zaliczyło. I Plac Zbawiciela jest jednym z nich, pomimo że jest tutaj przepiękna zabudowa historyczna dookoła. Jest kościół Zbawiciela, który jest tutaj taką dominantą i naprawdę jest to wspaniały architektoniczny obiekt otoczony przez budynki zbudowane tutaj w latach powojennych. To jest cały czas takie miejsce, do którego też ściągają turyści nie po to, żeby doświadczyć tej materialności, ale właśnie, żeby poczuć to coś nieuchwytnego. Charakter miasta. Tę emocję, która targa mieszkańcami. Przychodzą tu, do tych tutejszych barów i kawiarni, przecież nie po to, żeby się napić kawy takiej samej jak ta, którą mogą dostać u siebie w miastach. Oni przychodzą tutaj po to, żeby poczuć tę wspólną energię z mieszkańcami Warszawy.
I może ich na co dzień nie zauważamy, ale tutaj swoje ścieżki mają wydeptane starsze panie, które karmią gołębie, panowie, którzy mają swoje ulubione ławki i tak naprawdę oni tu są. To nie jest tylko i wyłącznie młodzieżowe miejsce, ale z drugiej strony, tak jak Bogna mówi, no przyciąga nas ten duch tutaj, tej też miejskości bardzo ciekawej, różnorodnej, fajnie rozumianej. Też tu celebryci przecież przychodzą do knajp, tak? Możemy po prostu się popatrzeć na ludzi, zobaczyć, jak spędzają czas, albo po prostu udać się z tego miejsca jeszcze w kolejne inne miejsce, na inny plac, czy do instytucji kultury, które są tutaj obok. Jesteśmy w samym centrum i to też jest ważne, że ten plac jednocześnie jest takim fajnym zwornikiem, który nas tu może przez chwilę przytrzymać, ale z drugiej strony rozprowadzić do miasta, do dalszej eksploracji, do dalszego flanerowania. I ta sieciowość też, szczególnie tutaj widać to śródmiejsko bardzo ładnie, także jest czymś, co rzeczywiście przydaje jeszcze fajnej wartości miejscu, więc tu już też urbanistyka, ten aspekt urbanistyczny także jest wart zauważenia w tym, jak dobrze miejsce funkcjonuje.
właśnie bardzo fajny, podoba mi się ten aspekt, że ludzie są nośnikami informacji wizualnej i sami tworzą ten koloryt, powiedzmy, miejski. A co jeszcze tworzy place? Jakie elementy, które można zauważyć, czy które się pojawiają?
No myśmy to bardzo gruntownie zbadali. I mówię zbadali, dlatego że w sumie była to kilkudziesięcioosobowa grupa badaczek i badaczy, również analityków, ludzi, którzy zaproszeni przez nas do badania placów warszawskich, brali pod uwagę wiele różnych aspektów. Wśród nich była oczywiście plastyczność, czy wyraz estetyczny na placach i na przykład Ola z Moniką Wróbel badały, jak wygląda sztuka na placach Warszawy.
Tak, chociażby to, co znowu wracamy do osób. Jakie postaci, jakie osoby są upamiętnione na placach, a jakie nie są. Podpowiem,
czy są widoczne, jakie są schowane.
Jakie są widoczne, jakie są schowane. Co tak naprawdę dominuje, jakie przekazy dominują na tabliczkach, na głazach, które mijamy w przestrzeni placów. Co ciekawe, okazało się z tych naszych badań, że rzeczywiście ten taki dosyć klasyczny projekt placu z pomnikiem, który wieńczy jakieś założenie urbanistyczne i oczywiście tabliczki naścienne to są najczęstsze nośniki informacji. Może nie brzmi to jakoś wyjątkowo intrygująco, ale już w momencie, kiedy zaczniemy sobie na tych tabliczkach czytać, komu są poświęcone, dlaczego, jakim grupom, a jakim grupom nie, także się otwiera przed nami bardzo duża część historii miasta. Właśnie z tej ikonograficznej strony wchodzimy w to, jak co miasto uważa za ważne dla siebie, czy ważne upamiętnienia, a z drugiej strony bardzo mało jest na placach sztuki współczesnej. Więc jeśli mówimy o tym, o tej pamięci zaklętej w tablicach, pomnikach, najczęściej przedstawieniach mężczyzn lub mężczyzn na koniach ewentualnie, to cały ten aspekt innych tematów, tematów bardziej współczesnych, form bardziej współczesnych albo też efemerycznych, rzeczywiście na placach nie jest częsty. O dziwo, place się powstrzymały przed inwazją muralozy. I przynajmniej te, które wzięłyśmy pod ogląd badawczy, przed tymi muralami
obroniły.
Obroniły, dokładnie no, tak, tak, tym orężem.
Tak, trzeba powiedzieć, militarnym językiem.
Się obroniły, natomiast też obroniły się przed sztuką i to już mówię z trochę bardziej smutnym tonie. Mnie bardzo tej tęczy na placu Zbawiciela z bardzo wielu powodów brakuje, ale rzeczywiście to był taki mocny wizualny akcent tej przestrzeni. No nie zapominajmy też o placu Defilad, gdzie rzeczywiście bardzo wiele czasowych głównie instalacji się znajdowało, więc ta panorama sztuki współczesnej właściwie na placach jako takich nie istnieje w Warszawie.
Ale grupa projektowa Centrala badała też na przykład barwy, dominujące barwy na placach. Nie będziemy tutaj zaskoczeni, że to są głównie różne odcienie tych materiałów, które są użyte na samych placach jako nawierzchnia oraz najbliższe otoczenia, więc wszelkie brązy, szarości, no to są takie barwy, które są raczej barwami tła. To, co Centrala robiła i co było także bardzo ciekawym badaniem, sprawdzała, jak place prezentują się o różnych porach dnia. I tutaj wrażliwość grupy projektowej Centrala pokazuje, że oczywiście, że nie ma tylko dwóch pór dnia. Nie jest tak, że jest tylko albo jasno, albo ciemno. Mamy dużo więcej, to jest dużo bardziej skomplikowane. Tych tak naprawdę faz dnia można 12 wyróżnić. I oni przede wszystkim, Gosia Kuciewicz i Simone de Jacobis, oni badali, jaki ma wpływ światło. Światło dzienne, ale też światło sztuczne, no bo interesuje nas bardzo kwestia zanieczyszczenia tej ekologii miejskiej, która również jest nie tylko dotyczy zanieczyszczenia hałasem i tutaj świetnie to będzie w tym nagraniu słychać, ale także zanieczyszczenia światłem. I to zanieczyszczenie światłem w nocy okazało się w ich badaniu, i to bardzo dobrze wygląda, w sensie dobrze, bo wyraźnie, a nie dobrze, dlatego że widać, jak sztuczne światło używane w latarniach deformuje tak naprawdę tę architekturę, która zaplanowana jest do zupełnie innego oglądania, w innych warunkach. I te podświetlone budynki historyczne są karykaturą tak często samych siebie, właśnie z tego powodu, że to sztuczne światło, nieumiejętnie stosowane, wykrzywia w ogóle naszą, nie tylko naszą percepcję, ale także powoduje, że ta przestrzeń, w której przebywamy, jest zdeformowana.
Właściwie można powiedzieć, że po zmroku przy świetle latarni, które zwykle są za duże i wcale nie potrzeba by było, to także ładnie centrala rozrysowała, tworzą z tych budynków monolity, które tak naprawdę skąpane są w żółci lub w jeszcze większej żółci. I to nie tylko oczywiście szkodzi temu, że nie możemy podziwiać detalu architektonicznego, czy być może czuć się trochę lepiej wieczorami w przestrzeni w naszym mieście, ale przede wszystkim ma wpływ na to, że w mieście niedobrze się po zmroku czują inni, czyli zwierzęta, owady szczególnie. A tak naprawdę wystarczyłoby popracować trochę z tym oświetleniem i zrezygnować z tak wielkich, otwartych źródeł światła, które tak naprawdę wystarczyłoby, że padałyby w trochę mniejszym kącie.
Więc jeżeli pytanie jest o estetykę placów, to tak w bardzo, bardzo dużym skrócie i podsumowując, jednym z ciekawych wniosków, który nas same zaskoczył w tym badaniu placu, jest to, że naszym celem powinno być takie jego kształtowanie i takie zaplanowanie, aby oczywiście, że tworzył on harmonijną, piękną przestrzeń, ale także przestrzeń, w której swoje miejsce będą mieli nieludzcy użytkownicy przestrzeni miejskiej. Bo oczywiście, że wielką przyjemność sprawia nam przyglądanie się dobrze zaprojektowanej przestrzeni, pięknie zakomponowanej, dobrze wykonanym detalom, ale nic tak naprawdę nie jest w stanie równać się z głosem słowika w czerwcowy wieczór, który potrzebuje krzaków. Potrzebuje krzaków, które nie są przycinane, potrzebuje krzaków, w których ten słowik może zamieszkać, a więc po to, żeby mieć dobrą, ciekawą, przyjazną, ekologiczną przestrzeń, potrzebne jest po prostu zdjęcie tych klapek z oczu i zaprzestanie koncentrowania się wyłącznie na projektowaniu tego, co jest materialną działalnością człowieka, otwarcie się na wiele różnych czynników, które musimy brać pod uwagę, świadomie korzystając, kształtując miasto.
To ja chciałem o tych czynnikach zewnętrznych, ale takich może mniej przyjemnych, bo jeśli siedzisz na placu, to trochę traktujemy to jako taki salon, czy koło balkon, którego jest piękny widok, ale też plac to wszystko, co jest wokoło, wszystkie przedsiębiorstwa i tak dalej. I co jeśli nagle się pojawi jakiś szyld, powiedzmy, który tak bardzo rzuca się w oczy, nie chcę powiedzieć, że jest brzydki, a że jest zauważalny, być może jakiś pstrokaty kolor, który no niekoniecznie pasuje do układu wizualnego i czy wtedy w jaki sposób, czy my możemy coś z tego powodu narzekać, czy musimy, bo musimy na to patrzeć, a gdzie się właśnie kończy taki plac jako zamknięta przestrzeń i gdzie są takie granice też wizualne placu.
To pytanie jest bardzo fajne, chociaż myślałam, że do czegoś innego będzie dążyło. Wydaje mi się, że ta spójność estetyczna otoczenia, ona jest bardzo ważna oczywiście. Pojawia się na nią miejsce i czas wtedy, kiedy wszystkie inne podstawowe sprawy mamy załatwione. To znaczy, jeżeli dokładnie powietrze jest czyste i możemy cieszyć się tym, że przebywamy na placu i siedzimy sobie tutaj i rozmawiamy. Jeśli, no bo jesteśmy w Polsce, tak? Może być różna pogoda, może padać deszcz, może wiać wiatr, może być zimno, może, nie wiem, w zimie przecież ciągle jeszcze czasami pada śnieg. I teraz co tu zrobić, żeby ten plac był użyteczny i miły do przebywania w każdych warunkach? To jest ciekawe zadanie oczywiście dla projektantów. I teraz ta estetyzacja przestrzeni, ona jest bardzo istotna i to uspójnienie, ale moim zdaniem idzie ona w parze, a nawet idzie w parze trochę z przodu, bo do niej trzeba dobiec, wcześniej pokonując inne etapy. A więc nic nam nie pomogą ładne szyldy, czy też taka uspokojona, wyestetyzowana przestrzeń na placu, na którym po prostu jest nieznośnie, bo jest to miejsce, w którym trudno jest wytrzymać ze względu na rozmaite inne warunki, które są po prostu sprawiają, że będziemy się tam źle czuć.
Te jakieś estetyczne niedociągnięcia, które, nie oszukujmy się, spotykam bardzo często nie tylko w przestrzeniach naszych placów, ale po prostu w przestrzeniach publicznych miast. Akurat na placach, co pokazał nasz projekt, są bardzo fajnym też taką ćwiczeniem inicjatywności, wydaje mi się, bo to akurat fajnie pokazuje, że można coś zrobić razem i tutaj przykładów jest mnóstwo. Organizowaliśmy warsztaty, które prowadzący dr Artur Jerzy Filip nazwał warsztatami lokalnych gospodarzy na trzech placach Warszawy, gdzie właśnie tego typu sprawy jak poprawa naszego najbliższego otoczenia, jeśli mieszkamy przy placu albo jeśli pracujemy przy placu, nie jest mrzonką, tak? Jesteśmy w stanie zdziałać coś razem w grupie inicjatywnej lokalnych gospodarzy. Przechodziliśmy sobie to podczas warsztatów i naprawdę wyniki okazały się zaskakujące. Jak to na przykład, że tą rolę lokalnego gospodarza, któremu zależy na przestrzeni, są przedsiębiorcy. Bardzo to dobrze było widać na rynku Starego Miasta, gdzie na przykład to z inicjatywy przedstawicieli przedsiębiorców, szyldy i ogródki w tym bardzo, bardzo turystycznym miejscu zostały uspójnione. A tutaj także w akcję, zarówno tą, którą organizowaliśmy jako fundacja, jak i to tutaj rozszerzenie pasa na stoliki, co też jest inicjatywą jednak stowarzyszenia, także są włączeni przedsiębiorcy w obu tych kwestiach, więc wydaje mi się, że ta taka przestrzeń na wyciągnięcie ręki, przestrzeń przydomowa czy przestrzeń naszej pracy i to, że właściwie każdy z nas ma swój plac, bo nawet jeśli przy nim nie mieszka, to ma swój ulubiony albo zawsze przez plac przychodzi, może być takim fajnym poligonem do ćwiczenia tego, żeby jakąś kawałek przestrzeni wziąć w swoje ręce, co też pokazuje to, kiedy zbadaliśmy budżety partycypacyjne i okazało się, że także place to jest jednak taki magnes na inicjatywy, szczególnie te bardziej zielone place związane na przykład z pszczołami w mieście i też fajnie swoje pole znalazła.
No bo jesteśmy w Warszawie, mieście, które znane z tego, że nie ma centrum. Czy place w mieście mogą pełnić funkcję takiego centrum dla mniejszych jednostek, może dla osiedla, dla okolicy? W jaki sposób mogłyby być takim lokalnym centrum?
Place wcale nie muszą znajdować się w reprezentacyjnych miejscach miasta. Wręcz przeciwnie. Place znakomicie sprawdzają się jako takie punkty, które rozprowadzają, dystrybuują tę ważność ruchu także w dzielnicach, w miejscach, które są gdzieś takie no jednak gęsto zaludnione, są użytkowane przez mieszkańców, ale wcale nie muszą się znajdować w centrum. Zresztą tutaj warto powiedzieć o placach w małych miejscowościach, w niedużych miejscowościach, w których te przestrzenie placowe, one są, tutaj muszę użyć słowa cudzysłów, w cudzysłowiu rewitalizowane. Znaczy robi im się wielką krzywdę, a właściwie nie placom, tylko mieszkańcom, przekształcając placyki w jakieś takie wybetonowane, wyłożone kostką bauma albo i nie bauma, przykre dla oczu, przykre do przebywania, przestrzenie, które odpychają wręcz, a nie zapraszają do użytkowania. Więc coś, co jest położone w niewielkiej miejscowości, co ma te wszystkie potencjały w sobie, nagle jest zepsute decyzją projektową, decyzją tak naprawdę, nie wiem, budowlaną. Co jest najsmutniejsze, to, że autorzy tych przekształceń i autorki nie mają takiego poczucia obciachu, że właśnie zrobili ludziom krzywdę, że zrobili miejscu krzywdę, że zrobili ludziom krzywdę, że zepsuli za ciężkie pieniądze.
Zabrali to, co najlepsze.
Zabrali to, co najlepsze i zabrali możliwość użytkowania tego w zgodzie na przykład z klimatem. My potrzebujemy przestrzeni placowych, ale takich, które mają na przykład możliwość odprowadzania wody deszczowej, która mogłaby świetnie służyć jako deszczówka do podlewania znajdującej tam się zieleni.
I ochładzać przestrzeń dookoła.
Przecież w tej chwili, w czasie tych upałów, najgorętsze punkty znajdują się właśnie na tych wybetonowanych przestrzeniach otoczonych przez budynki. To są wyspy ciepła, które nie dają komfortu, zwłaszcza osobom starszym, zwłaszcza tym, które mają jakieś kłopoty oddechowe, które mają kłopoty, nie wiem, z krążeniem. A więc jeżeli wyobrażamy sobie, że zrewitalizowana przestrzeń placu, która właśnie tak uładziła tę przestrzeń, tak ją uporządkowała, to jednocześnie są to wszystko decyzje, które odbierają ludziom możliwość regenerowania się w tych przestrzeniach, a place, no jako jedną z funkcji, mają właśnie tę, żeby nas wyposażać w większą energię.
Dlatego właśnie w Rotterdamie zrywa się, miasto zachęca mieszkańców do zrywania kratek, betonowych płytek z chodników i robienia tam mini ogrodów. Każdy skrawek zieleni jest na wagę złota. I to, co Bogna powiedziała o tych placach, które już w sobie mają bardzo wiele i często są po prostu betonowane, ewentualnie stawiana jest tam fontanna. Świetnym odwróceniem tego jest bardzo fajny plac warszawski na Pradze Halera, gdzie tak naprawdę widać, że ogromny plac, bo też o to pytałeś, czy te place mogą służyć bardzo lokalnie. Mimo że jest to ogromny plac, którego od drugiego końca prawie że nie widać, jeszcze przecięty przez pętlę autobusową, tam się stworzył w placu plac. W placu stworzył się placek sąsiedzki, dookoła oczywiście solanki.
Tężni, takiej malutkiej tężni. No i to okazało się być naprawdę wspaniałym zaproszeniem dla mieszkańców okolicznych domów, do tego, żeby potraktowali tę przestrzeń jako miejsce regeneracji, jako miejsce, do którego przychodzimy naładować nasze akumulatory miejskie. No i to jest ważne.
Rewitalizacja to wielka sztuka i tak przechodząc do praktyki, na placu, który został zrewitalizowany na Pradze i niby wszystko się tam zgadzało, ta zieleń była za jakimiś drobnymi barierkami, były jakieś chodniczki, ale tak naprawdę mieszkańcy tego placu praskiego nie używali, on był po prostu odnowiony. I my na tym placu urządziliśmy z artystami po prostu kolację, którą zrobiliśmy wspólnie z mieszkańcami, więc to jest takie praktyczna odpowiedź na pytanie, że oczywiście da się, tylko potrzeba chęci i inicjatywy.
Wyobraźni. No i dobrej woli oczywiście władz miasta.
I dobrego jedzenia.
I fajnych mieszkańców, którym się będzie chciało i którzy widzą jakieś potencjały we współpracy.
I pukanie od drzwi do drzwi. Po prostu.
I organizacji pozarządowych, które się tym mogą zająć. I fajnego zarządu dróg miejskich oraz zarządu terenów publicznych oraz zarządu zieleni.
Także. I fajnej parafii, która pożycza stoły.
Dokładnie. I jakiejś takiej sprzyjającej atmosfery, która się tworzy wtedy, kiedy mamy do siebie zaufanie. Zgodziłyśmy się.
Dzięki bardzo.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy. Bardzo.
Dobry widok we Wrocławiu.